środku dnia.
No ale nas tutaj w Wielkopolsce bardziej, nie wiem jakiego słowa użyć, zmartwiło, zaniepokoiło to, jakie wyniki osiągnęli wielkopolscy uczniowie. Wczoraj oni właśnie te wyniki dostali do swoich rąk. Teraz już mogą oceniać, czy dostaną się do tych swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych, czy jednak muszą te swoje plany trochę skorygować. Pierwsze podsumowania zredagowała dla nas Sandra Soluk.
Statystyki po raz kolejny nie pozostawiają wątpliwości. Wielkopolskim uczniom poszło gorzej niż reszcie kraju. W całej Polsce średni wynik z języka polskiego to 66%. U nas 63,22. Matematyka 53% do 50,5% oraz 62,5% z angielskiego wobec 66% w reszcie kraju. Jesteśmy w tyle z wynikami i niestety trzeba powiedzieć, że po raz kolejny. Z danych Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki zbieranych od 2019 roku wynika, że zazwyczaj znajdujemy się na przedostatnim miejscu, tuż przed zachodniopomorskim. Źródła zbliżone do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej spekulują, że być może po prostu nasi egzaminatorzy są bardziej skrupulatni. Zdaje się jednak, że jest to traf kulą w płot, bo z tej teorii bardzo skutecznie wyłamuje się województwo lubuskie, także sprawdzane przez te same osoby. Tamtejsza młodzież jest bowiem w zdecydowanej czołówce, zarówno biorąc pod uwagę wyniki egzaminów ósmoklasistów, jak i matur.
Przedostatnie miejsce w kraju. Gdyby Państwo mieli jakieś swoje wyjaśnienie tego faktu, można do nas dzwonić 618-654-654. Sprawa gorszych niż średnie wyników w naszym województwie nie jest kwestią tylko tego roku. To stała tendencja od kilkunastu lat. Dlaczego naszym dzieciom idzie gorzej? Odpowiada wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Przemysław Aleksander.
Rzeczywiście Wielkopolska jest na końcu tych rankingów i to od wielu lat, myślę, że od kilkunastu co najmniej. Pamiętam sprzed 10-15 lat, kiedy analizowaliśmy te wyniki, to na 16 województw Wielkopolska była na 15 albo 14 miejscu, więc jest to coś stałego. Na dodatek jeszcze Poznań z kolei wśród metropolii miał jeden z gorszych wyników. Miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Oczywiście to jest tak, że metropolie mają zawsze więcej, lepsze wyniki niż ośrodki średnie czy małe. Więc na tle województwa wielkopolskiego Poznań zawsze wyglądał trochę lepiej, ale sam w sobie brany razem z innymi największymi miastami, to te wyniki miał słabe. Głowią się nad tym socjologowie czy historycy kultury. Dlaczego? Jedną z tez, które słyszałem, jedna z tych tez mówiła, że w Wielkopolsce zawsze był nacisk na wykształcenie praktyczne, bardzo często na dziedziczenie zawodu i warsztatu, że ważne, żeby dziecko miało dobry zawód, żeby podjęło tą działalność rzemieślniczą, czy produkcyjną, czy handlową po rodzicach i osiągnął jakiś status materialny, który niekoniecznie w Wielkopolsce wiązał się z formalnym, na przykład akademickim wykształceniem, a te bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych przede wszystkim służą tym, którzy myślą o akademickim wykształceniu, no bo to jest system rekrutacji.
No, proszę Państwa, padły tu słowa, głowią się nad tym socjologowie, głowią się historycy kultury, powiedział Przemysław Aleksandrowicz. Dzień dobry, witam pierwszego słuchacza i słucham Pana teorii.
Dzień dobry, powiem Panu tak. Mój syn akurat zdawał ten egzamin i powiem,
ten właśnie ósmoklasistów, tak? Ten,
tak, tegoroczny. Tegoroczny. I no, jeżeli taka jest średnia, no to w Wielkopolsce ją w sumie udało mu się przybić po prostu, że podbił tą średnią, bo polski miał 90, do angielski 74 i bodajże matematyka 52. Mhm. No to podbił tą ogólnopolską tak naprawdę średnią.
Tak.
Ale nie zazdroszczę im, bo tak, szedł jako sześciolatek do szkoły, później strajki nauczycieli, przecież lekcji nie było tak naprawdę, tak? Później COVID, to wszystko na to się składa.
Ale wie pan, tutaj bym powiedział, że te strajki były w całym kraju, więc dlaczego by akurat, bo tutaj troszkę też patrzymy regionalnie na ten problem, dlaczego ta Wielkopolska tak odstaje od reszty kraju? No to tutaj...
Może są mniej zaborczy rodzice. Bo ja tak patrzyłem, byłem na zakończeniu i w ogóle, to rodzice dzisiaj po prostu za dziecko za dużo robią. Za dużo.
A pan jakoś syna mobilizował do egzaminu? Żył pan tym egzaminem? Czy po prostu
oczywiście,
to się toczyło gdzieś obok?
Żyłem. Nie. Żyliśmy, pomagaliśmy jak mogliśmy. Jakieś tam korepetycje mu załatwialiśmy, żeby ten, ale na zdrowy rozum, żeby miał też wolnego czasu. Widziałem jego rówieśnicy, niektórzy to po prostu nie mieli tak naprawdę życia społecznego, bo tylko ta nauka, te klapki na oczach, bo rodzic niespełniony, bo on dzisiaj jest kimś innym niż chciał być i teraz te dziecko, ono będzie tym, co ja chciałem być. Rodzice tak dzisiaj robią. Robią im krzywdę tak naprawdę.
I to...
A przy egzaminach wyszło niektórzy, co tak były, że tutaj tak mocno, a egzaminy pokazały, że słabsze były.
No na egzaminach wychodzi, że jednak to się uczeń musi uczyć, a nie rodzic.
Tak właśnie, a nie rodzic. I egzaminy to pokazują. Także dziękuję bardzo.
A jeszcze pytanie. Syn zadowolony z wyników? Pan zadowolony z wyników? Czy jak to państwo ocenili?
Ja powiem panu, że jestem zadowolony. Troszkę mnie ta matematyka niepokoi, ale nie mogłem go przekonać. No ma takie uprzedzenia do tej matematyki. No jest humanistyczny umysł. No nie oszukujmy się. No to z tej matematyki mu poszło trochę gorzej.
Bardzo panu dziękuję. Zadzwonił do nas tata, ósmoklasisty. Jakie wrażenia to państwo słyszeli? Kontekst historyczny, o tym mówił Przemysław Aleksandrowicz, że próbują to wyjaśnić właśnie historycy, nawet kultury, socjologowie. Dlaczego tak na tle kraju, że przedostatnie miejsce mamy w Polsce jako województwo z tymi wynikami? Ten kontekst historyczny jest niezwykle ważny i do dziś czkawką odbija nam się wiele pozaborowych pozostałości. Nie ominęło to też systemu edukacji. Była wielkopolska kurator oświaty oraz członkini Rady do spraw doskonalenia systemu oświaty Elżbieta Leszczyńska i w tym upatruje powodu, dla którego wielkopolskiej młodzieży gorzej wiedzie się na egzaminach.
To pytanie oczywiście mnie też nurtowało, jak byłam kuratorem i zawsze mieliśmy pewne podejrzenia, ale poza podejrzeniami to oczywiście ja się oprzę na danych statystycznych. Otóż według mnie przyczyna leży w tym fakcie, że jest duże zróżnicowanie w osiąganiu wysokich wyników pomiędzy szkołami usytuowanymi na prowincji, na wsi i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Ponieważ tam te wyniki zawsze są poniżej średniej i najlepsze wyniki mamy zawsze w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W tych miastach stosunkowo mało dzieci w porównaniu do tej grupy pierwszej, którą wymieniłam, zdaje egzaminy. Więc wyniki na wsi i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców decydują o tym, jaki jest wynik średni, tak? Bo to mówimy o wyniku średnim. Wstępnie to teraz porównałam i powiem tak. Wielkopolska historycznie, będąca pod zaborem pruskim, miała wysoki stopień skolaryzacji szkolnictwa, a więc powstało dużo szkółek małych, które właściwie infrastruktura do dziś istnieje w wielu miejscach. I my mamy bardzo dużo właśnie dzieci uczęszczających do tych małych szkół. Mamy po prostu bardzo dużo małych szkół i usytuowanych również dla dobra rodziców, uczniów w małych miejscowościach.
No tak, proszę państwa, jak pokażemy obok siebie wynik z małej szkoły i z dużej, no to średnia będzie na pół, a nie będzie brała pod uwagę, że dzielimy szkołę małą i dużą, tutaj porównujemy. A propos jeszcze tego zestawienia, uściślę tutaj, czy może dopowiem, że serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl opublikował wyniki właśnie w zależności od lokalizacji szkół i podziale na następujące kategorie. Wieś, miasto do 20 tysięcy, czyli nazwijmy to małe miasto. Miasto od 20 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, czyli nazwijmy to średnim miastem. No i miasto od 100 tysięcy, nazwijmy je dużym miastem. I z tego zestawienia wynika, że najsłabiej wypadły te małe miasta do 20 tysięcy, a najlepiej miasta duże powyżej 100 tysięcy. Tak to by wyglądało. I przypominam, była wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska uważa, że na ten wynik rzutuje w dużej mierze to, że mamy tak bardzo rozdrobnioną tą naszą oświatę, czego korzeni szukać należy jeszcze w organizacji oświaty, jaką zrobili nam zaborcy prusacy, czyli dużo małych szkół. No i teraz cóż, zdarza się, że na własne dzieci czy wnuki narzekamy, kiedy coś w szkole nie poszło zgodnie z planem, to teraz na chwilę odejdźmy od tych prób analizowania przyczyn tego i zastanówmy się, czy my dorośli też pamiętamy jeszcze w ogóle ten przedegzaminacyjny stres. Posłuchajmy sądy Sandry Soluk.
Trochę pamiętam. Matura była ciężka. Miałem ostatnią maturę, bo ja pisałem informatykę.
A czyli wszyscy już mieli wolne, a ty jeszcze miałeś maturę?
Tak, tak naprawdę impreza pomaturalna czekała na mnie.
A z perspektywy czasu oceniasz, że to były trudne testy faktycznie?
Niektóre tak, niektóre nie.
A mniej się stresujesz na studiach, na egzaminach teraz przez to wszystko?
Tak, o wiele tak.
Tak?
Inny klimat jest w ogóle.
Dużo stresu?
Pamiętam, dużo.
A z perspektywy czasu?
Jak dla mnie łatwe. Teraz są chyba łatwiejsze, jeszcze łatwiejsze niż kiedyś.
Kiedyś pani bardzo zależało na dobrych wynikach z matury?
No.
Czyli studia miały być jakieś?
No niekoniecznie, ale każdy chciał jak najlepiej zdać maturę, nie? To w końcu taki sprawdzian.
Ambicje po prostu. Ambicje. Ambicji.
Dokładnie.
Czy pani się stresuje wynikami edukacji najmłodszych swoich wnuczków?
Nie.
Nie?
Nie. Nie, bo się dobrze uczą. Chętnie chodzą do szkoły.
A jakieś poważne egzaminy już mają za sobą?
Nie, bo to do trzeciej klasy.
A pani pamięta jeszcze może swoje egzaminy, które były trudne, które nie? Matura?
Były. Inne czasy, to inaczej człowiek się uczył.
Więcej?
Więcej.
Więcej.
Inne podejście było. Dzisiaj te uważam, że jest lepsze podejście. Bo oni mają mniej stresu. A wiedzę mają ogólnie większą chyba.
Ja mam bardzo dorosłe dzieci.
A no, ale chyba pani pamięta, jak się uczyły. Były stresy czy nie?
Nie, moje dzieci podchodziły bezstresowo.
No. Masz już wyniki?
No mam.
62 polski, matematyka 60, język angielski 67. No. Zadowolony?
No tak, no w miarę.
Tyle, ile planowałeś, nie tyle?
Tyle się mniej więcej spodziewałem.
Co rodzice powiedzieli?
Chyba jeszcze nie rozmawiałem z nimi.
Wystarczy ci do szkół, do których planowałeś się dostać?
No, wystarczy.
A do jakiej szkoły idziesz?
Do akademii takiej piłkarskiej.
No, inne czasy były. Dzisiaj jest lepsze podejście, bo mniej stresu jest, mówili rozmówcy Sandry Soluk, ci nieco starsi. Kameralne szkoły mają mnóstwo zalet, ale faktycznie wypadają gorzej podczas egzaminów ósmoklasisty czy matur. Najważniejszym czynnikiem zdaje się jednak nie być wielkość, ale, uwaga, lokalizacja.
Tak bym powiedziała, że decyduje o tym usytuowanie szkoły. No, jaki z tego wniosek można wysnuć? Wniosek taki, że trochę jest gorzej z jakością kształcenia w tych małych miejscowościach. Dlatego, że nie możemy powiedzieć, że tam chodzą dzieci, które się gorzej uczą. Chociaż niektórzy też tak o tym mówią kontekstowo, naukowcy, że to po prostu nie mają tej stymulacji ze względu na wykształcenie rodziców. No ale powiedzmy sobie szczerze, w obecnych czasach jest bardzo wysoki stopień kształcenia wyższego wśród rodziców, zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych miastach. Więc chyba ten czynnik tak nie odgrywa takiej roli. Ale właśnie który z tych czynników powoduje, że w małych szkołach usytuowanych w małych miejscowościach i na wsi są niższe efekty, no to właściwie to nie jest wiadome. Ja właściwie chciałam się temu też przyjrzeć kiedyś dokładnie, kiedy właśnie zauważyłam, że te różnice są po prostu duże. Ale i tak są mniejsze w tej chwili, zauważam, niż były kilka lat temu, bo powiedzmy procentowy udział jest około w języku polskim 7 punktów. Na prawie 8 punktów pomiędzy uczniami w szkołach w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W matematyce to jest bardzo wysoka różnica, bo ona sięga 12% pomiędzy wynikami wsi a wynikami tego uczniów w miastach. No i mniejsza różnica jest w języku angielskim. Zatem mogłabym powiedzieć, że na podstawie danych statystycznych, że chyba gorzej jest z jakością nauczania matematyki w tych szkołach. To w każdym razie ja uważam, że to jest główny problem, a swoją drogą to właśnie mnie to nurtowały, te różnice, bo to nie ma równości szans w edukacji, jeżeli dzieci pochodząca z małych miejscowości, mają średnio w matematyce kilkanaście procent mniej niż dzieci w dużych miastach.
Dopowiedzmy jeszcze, że z obliczeń Elżbiety Leszczyńskiej wynika, że w Wielkopolsce liczba dzieci zdających egzaminy we wsiach i miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców jest o prawie 10% wyższa niż w pozostałych województwach Polski, kraju. W Wielkopolsce jest to ponad 61% zdających. Proszę Państwa, dlaczego tak jest, że nasz region tak słabo wypada w tych egzaminach? 618-654-654. Dzień dobry, słucham panią.
No, wie pan, teraz tak mówią, wieś, miasto, nie jest wieś, miasto. Mój syn, my mieszkamy na wsi, świadectwo z paskiem miał. Ale musi dziecko się robić to, co lubi robić. Świadectwo z paskiem, ale on mechanikiem silników spalinowych.
A do jakiej szkoły chodzi, czy chodziło dziecko?
On chodził do Nowego Tomyśla, a teraz jest tam nowy pod górnym, naprawia rolniczy sprzęt. Duże kombajny, widzi pan, a mógł się na studia iść, ale mówię, ja nie mogę, wiecie, siedzieć u kogoś w piwnicy. Mieszkać. Muszę mieć mieszkanie, muszę... I te, co przyszły ze studiów, mniej umieli niż ja. Praktyka daje więcej niż nauka, niż teoria. Widzi pan. No. A i mówię, ja nie mogę, że na wsi, że to dziecko trzeba dać szansę. I przy dziecku trzeba być, żeby dziecko było pewne, że rodzice są w domu, że na niego patrzą i wiedzą, co dziecko robi.
A pani goniła syna do nauki, czy nie?
Nie. Nie. Takiego miał pana nauczyciela. Nikogo nie goniłam, ale ja pracowałam w domu chałupniczo, żeby dzieci przychodzili do domu. Zawsze ja byłam w domu. I one nie biegali z kluczykami, nie nic. Robili to, co trzeba było w domu. I taka kolej rzeczy. Dziecko musiało, jeden jest stolarzem. Pan doktor powiedział, żeby nie było cztery piwa, to znaczy cztery palce ma, dwa palce tylko, ale robi to wspaniale. No, jedna córka pielęgniarką i ze wsi weszła i nie może powiedzieć, że wieś a miasto, nie. Muszę od rodziców wychodzi. To wszystko wychodzi od rodziców. My prości jak drut, ale my dzieciom dali szansę, bo my nie mieli szansy. Bo to gospodarstwo było, to my musieli pracować na roli, a dzisiaj mówisz, że jest gorąco. Nie, my żniwa, to my na roli musieli pracować. Student musi jeść chleb. Ktoś na ten chleb musi pracować, nie?
No jasne. Bardzo pani dziękuję.
No, bo my ze wsi wyszli, my znamy pracę, dzieci też znają pracę, że każdy grosz oni liczyli. O, widzi pan, i tyle wszystkiego, i zdrowia panu życzę, wszystkiego dobrego.
Dziękuję wzajemnie. Dziękuję pani bardzo. Pani tutaj pochwaliła się dziećmi, które zdobyły pracę, chociaż wywodzą się ze wsi. Proszę państwa, ja bym jeszcze dodał, że znam ludzi z wyższym wykształceniem, którzy oceniają, że to wykształcenie nie dało im jakichś mega zarobków i dlatego może własnym dzieciom nie pompują do głowy aż tak intensywnie tej konieczności zdobywania wykształcenia. 618-654-654. Na antenę. Dzień dobry, kolejny słuchacz na antenie, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No muszę powiedzieć, że przepracowałem w szkole 25 lat. Właśnie ucząc dzieci różnych typach szkół matematyki. Muszę powiedzieć tak, minister Handke, jak wprowadził egzaminy, to była mowa o tym, ja jeszcze chyba może w zeszłym roku nawet mówiłem, nie będzie porównywania szkół. Województw i tak dalej. Co się stało? Tak się porównywało szkoły, że te małe szkoły wiejskie są polikwidowane. No taka prawda. No porównujemy, no dobrze, nie będzie to porównanie. Nie
ale powiem, też, wie pan, wejdę panu w słowo. Ja pamiętam wiele walk, również w Wielkopolsce, o utrzymanie małych szkół, które gminy chciały likwidować i te szkoły do dziś funkcjonują często jako szkoły społeczne.
No, miałem okazję w takiej szkole pracować, ale się jeszcze uchroniła.
Także, no właśnie, o tym mówię.
Wiem, co to znaczy ta walka. No, powiem tylko, że no, miało być nieporównywanie, a jednak burmistrzowie, no tu słabe wyniki, tu mało dzieci, tu to wszędzie dzieci, nauczyciele są tacy sami. Nie ma gorszych. Musi mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby prowadzić zajęcia bez matematyki polskiego czy angielskiego. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na różnych spotkaniach, konferencjach mówiono nam, że Polska Wschodnia uczy jakby pod testy i oni zawsze byli wyżej. Nie wiem jak w tym roku, bo nie dosłyszałem wszystkich tutaj wyników, ale zawsze Wschodnia Polska miała punkty procentowe wyższe, aniżeli pozostała część Polski, powiedzmy. Mm-hmm. Czyli było takie podejrzenie, że tam uczą pod testy. No trzeba podstawę programową zrealizować, trzeba dzieci czegoś nauczyć, no ale wyniki no, są jakie są, a może przyczyna jest z tyłu, że my w Wielkopolsce ciężej rodzice pracują, może mają mniej czasu dla tych dzieci, może nie poświęcają i nie przekazują im tej wiedzy.
A może jest tak, jak mówił Przemysław Aleksandrowicz, że po prostu w Wielkopolsce rodzice, którzy mają na przykład swój biznes, no nie przywiązują takiej wagi do tego, tylko po prostu do wykształcenia, tylko chcą przekazać firmę dzieciakowi i niech mu się powodzi.
Proszę pana, moja żona skończyła taką małą wiejską szkółkę niedaleko Bydgoszczy, z wyróżnieniem na studia medyczne, nawet dyrektor i wręczał indeks. No i o czym to świadczy? Jeżeli to dziecko chce się uczyć, to się uczy w każdej szkole. Nie ma szkół gorszych naprawdę, nie ma szkół lepszych, nie ma nauczycieli gorszych, lepszych i tak dalej. Wszędzie, każdy nauczyciel się stara, żeby mieć te wyniki. Naprawdę, no ja akurat przez ileś tam lat uczyłem takiej szkole od klasy od 4 do 8. No raz nasza szkoła była w gminie, nie będę wspominał jak była ona na najwyżej, potem w środku, raz była na końcu. No różnie to było, ale to też różne roczniki były. Były roczniki lepsze, w sensie zdolności były roczniki mniej zdolne. Mhm. Czyli tutaj no to porównywanie, będziemy porównywać zawsze tak będzie. Lepiej, gorzej, co poprawić.
Dziękuję kolegę, panu bardzo. No,
a ja jeszcze rozumiem kolegę, on nigdy nie robił tego programu naprawczego, powiedział, ja nic nie spieprzyłem, a że uczniowie się nie uczą, to nie moja wina. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Którzy nas słuchają, do widzenia.
Dzięki bardzo. No takie ciekawe nastawienie nauczyciela. Dzień dobry, halo, słucham.
Halo.
Witam pana.
Dzień dobry. Wie pan, ja obawiam się, że ja znam przyczynę kiepskich wyników w Poznaniu.
No.
Kiedy byłem w piątej klasie, rodzice przeprowadzili się do Gorzowa. Nie z własnej chęci. Dla nich to było ciężkie, dla mnie to było wspaniałe. W Gorzowie, w szkole uśmiech, sympatyczni nauczyciele, a w Poznaniu pruski dryl. Kiedy byłem w dziewiątej
klasie... Powtórzę, pruski dryl, bo to...
Pruski dryl, tak. Kiedy byłem w dziewiątej klasie, wróciliśmy do Poznania i znowu wrócił do mnie pruski dryl. I to jest przyczyna złych wyników w Wielkopolsce. Tak jest moje przekonanie.
Rozumiem. Mhm. No ciekawa teoria. Bardzo panu dziękuję. Kolejny słuchacz. Halo.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja to się troszkę zastanawiam inaczej, bo takie badania, które tutaj, o których mówimy, czyli w danym roku szkolnym w całej Polsce, w Wielkopolsce, Polsce rozszerzone, myślę, że to jest... to byłoby zobaczyć, porównać te ósme klasy czy też potem szóste klasy dalej, no, od niedawna są te ósme klasy, także też może ten materiał jak gdyby do badań jest słaby na razie, jak to na przestrzeni lat się kształtuje bardziej i też można to sobie podzielić na województwa, miasta, miasteczka, wsie, ale bardziej mnie interesuje tutaj to, czy właśnie socjologicznie, dlaczego tak słabo jest teraz, czy tak słabo było wcześniej, jeszcze wcześniej. Czy po prostu jakby chęć nauki spada ze wzrostem, głupie może, techniki, rozwoju cyfryzacji? Nie wiem. Tutaj to mnie bardzo interesuje.
Ale to tak jakby pan sugerował, bo to się powtarza od kilkunastu lat, ten słabszy wynik Wielkopolski na tle kraju. I...
Okej, okay, czyli już mamy jakiś odnośnik, że jednak jest tak słabo. Ale właśnie teraz, czy jest tak słabo, jak było, jeśli chodzi, bo to jest o materiał, o przyswajalność wiedzy, czy jest tak słabo, jak było na przykład 10 lat temu, czy jednak ten poziom 10 lat temu był mimo wszystko wyższy, te dzieciaki się bardziej ochoczo uczyły, bo mieli może jakieś, nie wiem, priorytety lepsze, większe, mieli chęć, wiedzieli, że jak będą się dobrze uczyć, to czeka je coś jednak dobrego później. A teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że dziecko tupnie nogą i ma tam jabłko nadgryzione, tupnie drugą nóżką i ma kontroler w ręce, tupnie, uderzy paluszkiem w stół i ma olbrzymi telewizor, tudzież jakąś hulajnogę elektryczną i...
Sugeruje pan, że może za łatwo dostaje, co demotywuje do własnej pracy.
Ja sugeruję, ja myślę, że chyba to graniczy z pewnością te moje słowa, że tak chyba raczej właśnie do tego wszystko zmierza.
O, to może, wie pan, to może zbudujmy taką teorię. W Wielkopolsce jest taki dobrobyt, że nie motywuje do nauki.
Ale wie pan co, ale że tak może być i to mnie dziwi. Może, bo chociaż powinniśmy iść tym drogą, to powiedzmy, ale w Warszawie jest o wiele bardziej bogato. Ale może właśnie w Warszawie te dzieci widzą, że ci rodzice jednak nauką dochodzili do tych wielkich pieniędzy i tam może ta motywacja jest jakby inna. Ciekawy jest temat, naprawdę.
No jest bardzo ciekawy, bo nawet zaskakująco to się teraz tak pokazuje przez te lata z tymi wynikami. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ciekawy wywód. Proszę państwa, no to może jeszcze jeden telefon odbiorę. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Tak, dziękuję, witam. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych, technicznych w Turku.
Czyli w Wielkopolsce.
Tak, tak. I taką mam uwagę czy spostrzeżenie.
Czyli w Wielkopolsce, ale nie z pruskim drylem tej części.
No tak, przy tej granicy już historycznej Wielkopolski Wschodniej. No więc tak, młodzież w technikum, które stało się 5-letnie, narzeka nam dosyć mocno i wydaje się wręcz czasem zniechęcona, że to będzie trwało aż 5 lat. W międzyczasie kuszą ich, a nawet możliwe są formy zarobkowania. Trochę zwracają, że zazdroszczą młodzieży ze szkoły branżowej. Oczywiście wydaje im się, że to są możliwe od razu złote góry, przejście na niezależność finansową, własne zarobkowanie.
No, tak, ale tak, kiedyś słyszałem, że wczesny pieniądz może demotywować też do nauki.
Tak, tak. No więc w fajnych zawodach w technikum, takich jak technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik mechatronik, narzekają, radzą się, proszę pana, czy to tak musi być, że 5 lat będziemy tu aż chodzić, przedtem były 4 lata. Szkoła jednocześnie staje się dla nich trochę nudna. No szkoła ma ciągle podobny wygląd i konstrukcję. 45-minutowe lekcje przedzielone dzwonkami i jakiś nauczyciel, mniej albo bardziej fajny. Tymczasem dookoła ta rzeczywistość elektroniczna, o wszystko można się dowiedzieć bardzo szybko i szybki, szerokopasmowy internet nosi się w kieszeni przy sobie w smartfonie. Szkoła mieli troszeczkę tak powoli, jak taki młyn starszej generacji i tu te różne pokusy. No i oni popadają w taki trochę marazm, trzeba ich tego wyciągać na różne możliwe sposoby. Jednym się to udaje lepiej, jednym gorzej, ale ja obserwuję no taką jak gdyby leciutką tendencję depresyjną u uczniów technikum, że na tak długo tu przyszliśmy, to się wszystko powoli dzieje, to jest trochę nudne.
Rozumiem.
No pewnie nie powiedziałem to nic odkrywczego, ale ja im trochę współczuję i tak też rozmawiam z nimi. Może trochę tam staram się otworzyć ten świat przedmiotów zawodowych inaczej, albo to się udaje, albo nie. Sądzę, że jeśli to słyszą inni koledzy, koleżanki, nauczyciele, to też kiwają głowami, że no coś w tym jest.
Dziękuję panu bardzo. Wywołał pan nauczycieli, to powiemy teraz parę słów o nauczycieli, a raczej zapytamy o nich, no bo wracamy do po wywodzie Elżbiety Leszczyńskiej, takie pytanie się nasuwa właśnie o nauczycieli, bo może to nie o uczniów tutaj chodzi, ale właśnie o brak motywacji u nauczycieli. Jeszcze raz wiceszef Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Przemysław Aleksandrowicz.
To są wszystko naczynia połączone, to znaczy nauczyciele, dyrektorzy szkół,
rodzice i pewne oczekiwania czy presja środowiska. Moim zdaniem nie da się tego tak całkiem wypreparować. No, trudno mi w jakikolwiek sposób powiedzieć, że na przykład nauczyciele w Poznaniu są mniej zmotywowani niż nauczyciele w, nie wiem, Wrocławiu, czy Krakowie, czy Lublinie. Można się zastanawiać nad wynagrodzeniem nauczycieli, ale zasadniczo poza dodatkami funkcyjnymi, za które odpowiada samorząd, to te wynagrodzenia w dużych miastach są podobne. No jeszcze gdzieś tam w mniejszych miejscowościach wiejskich były jakieś takie dodatki systemowe dla nauczycieli w małych miejscowościach, natomiast jedynie dodatki funkcyjne. No, nauczyciela zwykłego pewnie to dotyka przede wszystkim jako dodatek za sprawowanie wychowawstwa w klasie, no bo reszta to już są stanowiska kierownicze, które obejmują mniejszość nauczycieli. Więc poza tymi dodatkami funkcyjnymi to reszta pobrów jest taka sama jak w reszcie kraju, więc można powiedzieć, że muszę to podkreślić, że ja uważam, że wynagrodzenia nauczycielskie są za niskie, powinny być wyższe. Nie lekceważyłbym tej roli wynagrodzenia do motywacji do pracy. Natomiast powtarzam, no to wynagrodzenie w innych miastach jest no prawie takie samo.
Tyle Przemysław Aleksandrowicz. I jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz, no chyba też niepokojąca, bo z rankingu szkół podstawowych przygotowanego przez portal waszaedukacja.pl wynika, że nawet szkoły usytuowane w samym Poznaniu radzą sobie średnio na tle kraju. Dopiero na 46. miejscu pojawia się pierwsza placówka ze stolicy Wielkopolski i to jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 imienia świętej Urszuli Leduchowskiej. Była wielkopolska kurator oświaty oraz członkini Rady do Spraw Doskonalenia Systemu Oświaty Elżbieta Leszczyńska komentuje ten fakt.
Owszem, to się też zgadza i powiem, z początku 2000 roku było takie badanie prowadzone też przez Uniwersytet Adama Mickiewicza nad wynikami zewnętrznych egzaminów w Wielkopolsce, dlaczego one są niższe. I to tłumaczono, ten fakt, w pewnym sensie wyższym stopniem zamożności społeczeństwa wielkopolskiego w Poznaniu do pozostałych, tak? Oczywiście tutaj Warszawa, Gdańsk to są wykluczone, prawda, z tych, ale generalnie mówię, że w Poznaniu i w Wielkopolsce utrwalił się taki pragmatyzm, trochę można powiedzieć pozaborowy, czy wykształcony w czasie zaborów, że tutaj jest więcej tej przedsiębiorczości, było zawsze prywatnej, firmy były przekazywane z ojca na syna. I nie było takiej ambicji, żeby się wybić na bardzo wysokie wyniki. No tak tłumaczyli po prostu socjolodzy te dane. Więc to prawdopodobnie jest jakiś czynnik kulturowo-społeczny, który właśnie wpływa na to, że te szkoły po prostu mają niższe wyniki. Aczkolwiek jest to zastanawiające, że taka szkoła jak Jedynka ma 40 któreś miejsca, prawda, w tym rankingu, bo jednak tutaj raczej rodzice wysyłają dzieci, które mają pewne ambicje, prawda, intelektualne. I tego no, nie umiem w tej chwili wytłumaczyć, dlaczego tak to jest. Ale też być może to jest też mała szkoła i te szkoły bardzo dobre są też małymi szkółkami, prawda, więc możliwe, że to też nie ma tak wielu uczniów, którzy biorą udział czy w konkursach przedmiotowych, czy w jakichś innych, prawda, zawodach, ponieważ to na pewno też jest brane w tym rankingu tych szkół, nie tylko wyniki kształcenia, ale też ilość laureatów konkursów przedmiotowych, tak?
Zostawiamy Państwa z tym tematem do przemyślenia, dlaczego tak jest, jak jest z tą naszą wielkopolską oświatą. Kolejny raz Wielkopolska w ogonie, jeżeli chodzi o średni wynik egzaminów ósmoklasistów. Tak mamy, że wakacje są, a my wciąż o tej szkole rozmawiamy i pewno jeszcze będziemy rozmawiać, bo niedługo dalsze etapy tego całego postępowania ósmoklasiści będą się starać o szkoły średnie, więc pewno my też o tym tutaj będziemy o tej porze mówić. A tymczasem, proszę Państwa, kończy się nasza audycja w środku dnia. Dziękuję Państwu za uwagę.